Chciałbym, żebyście otworzyli Psalm 126. Bo dzisiaj chcę z niego głosić. I zatytułowałem sobie moje dzisiejsze poselstwo: Ci, którzy sieją ze łzami, będą żąć z radością. To jest jeden werset z tego psalmu. Ten psalm od wielu lat gdzieś głęboko we mnie zapadł i cały czas działa we mnie, ale od kilku miesięcy gdzieś tak mocno mnie dotyka i wiedziałem, tylko czekałem na taki jakby dobry moment, kiedy wiedziałem, że będę z tego psalmu usługiwać. I myślę, że ten moment teraz nastał. Ten psalm, krótkie 6 wersetów. Kiedy Pan przywrócił Syjonowi powodzenie, byliśmy jak we śnie. Z naszych ust rozbrzmiewał wówczas śmiech, a język głosił radość. Wśród narodów powtarzano wtedy, że Pan dokonał z nami wielkich rzeczy. Tak, Pan dokonał z nami wielkich rzeczy. Cóż to było za szczęście? Przywróć nam, o Panie, powodzenie jak strumienie na spieczony grunt. Ci, którzy sieją ze łzami, będą żąć z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc w pole ziarno, powróci z radością, niosąc snopy swoje. To jest psalm, który został napisany po okresie niewoli babilońskiej, kiedy uchodźcy mogli wracać z niewoli babilońskiej. On jest podzielony na takie dwa etapy. Pierwsze 3 wersety odnoszą się do rzeczy przeszłych. Kiedy Pan przywrócił Syjonowi powodzenie, byliśmy jak we śnie. Czy jeszcze inni tłumaczą, byliśmy jak ci, którym przywrócono radość czy zdrowie. Z naszych ust rozbrzmiewał wówczas śmiech, a język głosił radość, bo wśród narodów powtarzano wtedy, że Pan dokonał z nami wielkich rzeczy. Słuchajcie, według proroka Jeremiasza i zgodnie z jego zapowiedzią, ten czas niewoli ludu Bożego w Babilonie trwał 70 lat. Po tym czasie król wielkiego imperium wydał decyzję, która umożliwiła powrót Żydom do ich ziemi obiecanej. To tak jakby dzisiaj współcześnie, nie wiem, prezydent Stanów Zjednoczonych, chociaż tamten władca był daleko większy, król Cyrus, czy był daleko większy, tak? Bo on prawie że całym tamtym współczesnym światem rządził. A prezydent Stanów Zjednoczonych dzisiaj nie rządzi. Więc dla tych ludzi taka możliwość powrotu do ziemi obiecanej, to nic dziwnego, że oni się czuli jak we śnie. Większość z tych ludzi, która wróciła do Izraela, to byli ludzie, którzy urodzili się w Babilonie. Nie w ziemi Izraela. To tylko niektórzy z tych, którzy jako dzieci, czy jako tam nastolatkowie, zostali uprowadzeni do Babilonu, a jako staruszkowie wrócili. Jako staruszkowie, którzy dożyli tej chwili, że mogli wrócić do swojej ziemi. Czuli się jak we śnie, jaka wielka radość to dla nich była. Znowu psalm 137 daje nam pewien obraz, jak oni się czuli w Babilonie. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na tamtejszych wierzbach powiesiliśmy nasze lutnie, gdyż ci, którzy nas zniewolili, żądali tam od nas pieśni, nasi ciemięscy chcieli radości, zaśpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. Ale jak tu śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Ten psalm oddaje ich poczucie, samopoczucie. Czuli się fatalnie. My jako naród polski też możemy powiedzieć, jak wielką euforią dla Polaków był koniec II wojny światowej. Ogłoszono dzień zwycięstwa. Wszystko było w ruinie, ale to oznaczało koniec wojny. Sama ta wiadomość była wielkim źródłem szczęścia dla wielu ludzi, którzy przeżyli wojnę. Podobnie mogli się czuć wtedy Izraelici, kiedy mogli wrócić po tylu latach do swojej ziemi. Wśród narodów powtarzano wtedy, że Pan dokonał z nami wielkich rzeczy. To było praktycznie niemożliwe. A jednak stało się. My też w swojej historii moglibyśmy powiedzieć, że upadek muru berlińskiego, który zaczął się właściwie od Polski, to jest wielka rzecz Pana. Pan tego dokonał. Kto w latach 80. przypuszczał, że coś takiego byłoby w ogóle możliwe? W sposób pokojowy dodatkowo. I tak jak psalmista ma świadomość, że to Pan dokonał, to nie na przykład jakieś polityczne działania postawionych Żydów, którzy przecież byli, jak prorok Daniel, tak? Był u najwyższych szczebli władzy, można powiedzieć, miał dojścia do władcy. To nie były działania polityczne. Oni wiedzieli, że Pan to zrobił dla nich, że Pan jest Panem historii. Podobnie z upadkiem muru berlińskiego. Tak naprawdę wiemy, że to Bóg stoi za tymi rzeczami, bo tak postanowił. Więc te pierwsze trzy wersety opisują czas powrotu i tą euforię, to szczęście, które temu towarzyszyło. Ale kolejne trzy, na których chcę się skupić, mówią o czasie przyszłym. I niosą do nas też, do naszego życia, ważne przesłanie. W wersecie czwartym czytamy: przywróć nam, o Panie, powodzenie jak strumienie na spieczony grunt. Albo równie dobrze można by tu przetłumaczyć jak strumienie w Negeb. Ponieważ Negeb to jest około 40% Izraela, na południe od Jerozolimy to jest po prostu pustynia albo step. I psalmista mówi: przywróć nam, Panie, powodzenie jak strumienie na spieczony grunt. Tak to tłumaczy Liga Biblijna, dlatego że słowo Negeb, które oznacza dosłownie południe, czyli teren na południe od Jerozolimy, ale rdzeń tego Negeb hebrajskiego słowa wywodzi się od słowa spieczony grunt właśnie. Spieczony grunt. I psalmista mówi: przywróć nam powodzenie jak strumienie na spieczony grunt, jak strumienie w Negebie, dlatego że w Negebie zdarza się, że na tej pustyni zdarzają się tak intensywne deszcze, które wywołują w ciągu jednej nocy, powstają rzeki, które są okresowe w tym terenie, ale powstają rzeki, które potrafią dokonać cudów natury, że w ciągu jednej nocy spieczona ziemia zamienia się w pełną traw i kwiatów. I gdybyśmy my byli tam i pomyślmy sobie, wyobraźmy to sobie, że kładziesz się spać i widzisz naokoło sam piasek, spieczoną ziemię, a budzisz się i nie wiesz, czy ty śnisz dalej, czy co. Bo myślisz, czy ja dobrze się obudziłem, czy jestem w zupełnie innym miejscu. Pełno kwiatów, pełno trawy w ciągu jednej nocy. Oczywiście dla tych, którzy tam żyli, to nie było zaskoczenie, tak? Oni wiedzieli, że takie rzeczy się zdarzają. Ale kiedy mamy tą świadomość, że o to tutaj chodzi, to zobaczmy, o co prosi psalmista. Przywróć nam, o Panie, powodzenie jak strumienie na spieczony grunt. Czyli tak naprawdę psalmista modli się o przebudzenie, o gwałtowną wręcz eksplozję Bożego życia, którą przynosi Boży deszcz. Prosimy Ciebie, Panie, jak potrafisz to momentami zrobić w tej ziemi i widzimy to, mamy to doświadczenie, że Ty potrafisz takie rzeczy uczynić w Negebie, na tej pustyni, tak samo uczyń nam w życiu narodu. Niech przyjdzie tak potężna fala, potężna rzeka Twojego błogosławieństwa, że ona dosłownie w jeden dzień zmieni funkcjonowanie narodu. A powiem wam, że prorok na przykład Izajasz prorokował obrazy, które się tego tyczą. Żeby jeszcze dodać dodatkowo to, prorok Izajasz żył w tamtych czasach. Więc dla tych ludzi, którzy żyli w tamtym czasie, proroctwa Izajasza były wciąż świeże. One istniały w ich świadomości. Niektórzy może nawet pamiętali, jak on je wypowiadał. I na przykład w ostatnim rozdziale tej księgi Izajasza Bóg mówi właśnie o czymś, co jest efektem takiej przemiany, która następowała w Negebie w czasie ulewnych deszczy, które przynosiły przebudzenie życia. Kto słyszał o czymś takim? Od 8 wersetu czytam. Kto coś takiego widział? Czy kraj można urodzić w ciągu jednego dnia? Czy naród może powstać w czasie jednego porodu? A tak właśnie Syjon urodził swoich synów. Czy ja rozwieram łono i hamuję poród? Pyta Pan, skoro ja sprawiam. Dlaczego mam go wstrzymywać? Mówi Twój Bóg. Radujcie się Jerozolimą. Cieszcie się wraz z nią. Wy wszyscy, którzy ją kochacie, niech razem z nią was ogarnie uniesienie. Was wszystkich, których jej los budził żal. Chcę, byście ssali z piersi jej pociechy i poczuli sytość, abyście się napili i w pełni nacieszyli przypływem jej chwały. Gdyż tak mówi Pan, oto ja kieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów jak potok wezbrany. Jej niemowlęta przy boku będziecie, przy boku będą noszone, będą was bawić na swoich kolanach. Jak matka pociesza dziecko, tak ja was będę pocieszał. W Jerozolimie doznacie tej pociechy. Na ten widok serce zbierze wam radością. Zakwitniecie niczym świeża trawa. To proroctwo, nie dziwiłbym się, gdyby wielu tamtejszych ludzi odnosiło się między innymi do tego proroctwa, wołając tym słowem: Panie, przywróć nam powodzenie jak strumienie w Negeb. Bo Ty, Panie, zapowiedziałeś, że nawet cały naród może powstać jednego dnia. Że potok wezbrany tak przyjdzie, przyniesie potężną falę Twojego błogosławieństwa, a my zakwitniemy jak trawa na Negebie. Dodając. Inne proroctwa Izajasza, które odnosiły się do wartkich strumieni, cały rozdział 35. Niech się weseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się cieszy step, niech zakwitnie, jak krokus, niech bujnie zakwitnie i da upust radości. Niech woła szczęśliwy na wiwat, bo obdarzą ją chwałą Libanu, majestatem Karmelu i Szaronu. Zobaczą one chwałę Pana, majestat naszego Boga. Wzmocnijcie ręce opuszczone z niechęcią, posilcie omdlałe kolana. Mówcie do targanych niepokojem, bądźcie mocni, przestańcie się lękać. Oto wasz Bóg, nadchodzi już pomsta, zbliża się on z odpłatą, przychodzi, aby was zbawić. Wtedy otworzą się oczy niewidomych i uszy niesłyszące usłyszą. Chromy podskoczy jak jeleń i radośnie zawołaniemy, gdyż na pustyni wytryśnie woda, na stepie popłyną potoki. Sprażony piach zamieni się w staw, a spragniony grunt w źródła wody. W legowisku szakali ich stałej siedzibie zaszumi sitowi i trzcina. I będzie tam bity trakt, droga zwaną świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, a on będzie strzeg idącego i nie zbłądzą na niej nawet niemądrzy. I wrócą wykupieni przez Pana i przyjdą na Syjon z okrzykiem. Wieczna radość będzie nad ich głową, ogarnie ich wesele i radość, a prysną smutek i wzdychanie. Oni się odnosili w tej modlitwie między innymi do tych słów, że Bóg im to zapowiedział. Dalej Izajasz mówi w 41 rozdziale. Od 17 wiersza. Gdy ubodzy szukają wody, gdy brak jej potrzebującym, gdy ich język usycha z pragnienia, ja Pan im odpowiem, nie opuszczę ich, ja Bóg Izraela. Rzeki puszczę po nagich wzgórzach, a pośród dolin otworzę zdroje, pustynię zmienię w rozlewisko, a ziemię suchą w źródła wody. Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i oliwki, stepy zalesie cyprysami, wiązami i piniami, by zobaczyli i poznali, pojęli i zrozumieli wszyscy razem wzięci, że ręka Pana to zrobiła. Stworzył to święty Izrael. Tak? I jeszcze może jeden fragment. 44 rozdział, pierwsze wersety mówią tak. Słuchaj, Jakubie, mój sługo, i ty, Izraelu, którego wybrałem. Tak mówi Pan, twój Stwórca, który cię kształtuje i od poczęcia wspomaga. Nie bój się, mój sługo, Jakubie, ty, Jeszurunie, którego wybrałem, gdyż wyleję wody na spragniony grunt i strumienie na wyschnięty ląd. Wyleję mego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje dzieci. Wystrzelą między trawą jak drzewa i jak to pole nad strumieniami. Więc kiedy psalmista modli się, przywróć nam, o Panie, powodzenie jak strumienie na spieczony grunt, nie robi tego tylko ze względu na to, że oni widzieli to w naturze, ale dlatego, że Bóg im to zapowiedział. Że były prorocze słowa na ten temat wypowiedziane i oni uchwycili się tego, co Bóg im wymalował przed oczyma i pragnęli, żeby to się ziściło. Przynieś, Panie, przebudzenie. Przynieś takie błogosławieństwo, jak już nam pokazujesz w naturze, że może mieć miejsce. Ty jesteś w stanie to uczynić. Oto do Ciebie wołamy. Ale następne dwa wersety. Ci, którzy sieją ze łzami, będą rządzić z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc w pole ziarno, powróci z radością, niosąc snopy swoje. Czytam te dwa wersety, bo one powtarzają dwukrotnie tę samą myśl. Jeśli coś jest w Biblii powtórzone dwukrotnie, to znaczy się, żeby powiedzieć tego, podkreślić tego moc. Kiedy Jezus mówił: zaprawdę powiadam wam. Wypowiadał to słowo zaprawdę dwukrotnie, żeby zaznaczyć nieodwołalność tego postanowienia w Bożych oczach, w Bożym sercu. Więc słuchajcie, te wersety mówią o siewcach we łza. I w pewien sposób Dlaczego sieją ze łzami? Dlatego, że jeśli odniesiemy się do wersetu 4, to jest modlitwa, to jest prośba o rzecz przyszłą. To znaczy się, że ich rzeczywistość jest inna. Ich rzeczywistością jest ta spieczona ziemia. Jest kraj, który leży w ruinie. Po 70 latach ruiny, kiedy Jerozolima została zburzona i przez 70 lat tylko tam nieliczni mieszkali biedacy i inne miasta Izraela, kiedy uprawiane ziemie leżały odłogiem przez tyle lat, pozarastane i tak dalej, chwastami, tam gdzie było trochę więcej wody, a gdzie nie, to był po prostu spieczony grunt. To była ich rzeczywistość. I ten obraz do mnie bardzo przemawia. Siewcy, który idzie ze łzami. Dlaczego ze łzami? Bo jeśli mamy świadomość, że Negev jest pustynią lub stepem, to ten obraz mówi nam o determinacji siewcy, który czekając na Boże strumienie, z drugiej strony nie czeka biernie, ale idzie z ziarnem, bo w pewien sposób nie ma wyjścia, ryzykuje, idzie z wiarą, żeby zasiać to ziarno, a nie mając żadnej innej wody, da temu ziarnu swoje łzy, żeby ono mogło wzrosnąć na starcie. Że miało na start, kiedy nie ma innego źródła wody, to da swoje łzy. Nie miał skąd podlać, bo tam nie było rzek. Zanim nie przyszedł deszcz, to koryta były puste. Rzeki tam były tylko okresowe po ulewnych deszczach. I skąd było zaczerpnąć wodę? Ze studni? Podlewaj pola ze studni, jak tych studni tam było kilka, na cały obszar, 40% Izraela, powierzchni Izraela. Przemawia do mnie ten obraz zdeterminowanego rolnika, który wie, że potrzebuje dać chleb dzieciom, dlatego to ziarno musi wyrosnąć. Jeśli nie ma innego źródła, to chociaż swoimi łzami je podleje. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na ten psalm i mówią tak, że on mówi właśnie o tych dwóch rzeczywistościach w Kościele, czy w historii Kościoła. O przebudzeniach, które mają miejsce w Kościele. Że przychodzą takie okresy w życiu Kościoła na ziemi, kiedy przychodzi przebudzenie. Kiedy dzieją się niesamowite cuda. Kiedy w jeden dzień setki tysięcy ludzi potrafią się nawrócić. I wcale nikim nie głosi Ewangelii. Tak, po prostu dzieją się cuda. Sam Duch Święty przekonuje grzechu. I ludzie padają na ulicach. Były takie obrazki z historii przebudzeń. Ludzie przechodzili obok kościoła, budynku kościoła, w którym się gromadził kościół i padali na ulicę pod przekonaniem grzechu. Nie wiedzieli, co się z nimi dzieje. Bo co się działo? Ulewa Bożego deszczu dopadła ich. Ale w międzyczasie takie okresy zdarzały się w historii kościoła i zanikały. Ulewy nie zdarzają się codziennie. Niedobrze by było, gdyby byłyby codziennie. Bo trzeba by powódź, tak? Ale są okresy pomiędzy takimi okresami, kiedy dalej trzeba żyć. Dalej trzeba funkcjonować. I trzeba iść i siać. Nie czekając na deszcz. Reinhard Bonnke powiedział kiedyś coś takiego, że jego misją, czy jego zadaniem jest to, nie czekając na przebudzenie, głosić Ewangelię, żeby choć nawet w okresie pomiędzy przebudzeniami miliony można przeprowadzić do Chrystusa. A on mówi, a moja służba jest tego dowodem. Więc ten obraz, który jest zawarty w tych trzech ostatnich wersetach tego psalmu, mówi o dwóch rzeczywistościach, których może poruszać się Kościół. Również dzisiaj, odnosząc to do nas. Bóg zapowiedział i daje nam obietnice, których również my możemy się uchwycić, nie tylko Izraelici, że wyleje swój deszcz. Deszcz ducha. Tak jak jeden z proroków mówił, że Bóg wyleje ducha, że ten deszcz obrazuje wylanie Ducha Bożego. I mamy zapowiedź, że Bóg wyleje ducha na wszelkie ciało. Ale zanim to się stanie, wiecie, w Polsce tak naprawdę przebudzenia jeszcze nigdy nie było. Są narody, które mogą poszczycić się, czy być wdzięcznym Bogu za to, że w ich historii miały miejsce przebudzenia, ale w polskim narodzie nie było nigdy takiego przebudzenia. No może na przełomie lat 80., 90. pokropiło trochę deszczem. Wtedy powstała około połowa zborów, które są dzisiaj, do dzisiaj. W ciągu tam kilku lat, czy tam 10 lat. I wielu ludzi się wtedy nawracało, powiedzmy, stosunkowo do tych proporcji, które dzisiaj mamy, wierzących ludzi. Ale też, kiedy jest czas, kiedy nie ma przebudzenia, kiedy ono jest naszą modlitwą, kiedy jest w naszych marzeniach, kiedy jest w naszych pragnieniach, kiedy jest naszym wołaniem, naszą tęsknotą, że Bóg coś takiego dla nas sprawił. Wylej, Panie, na Polskę, na nasze miasta Twoje powodzenie, Twojego Świętego Ducha, jak strumienie na spieczony grunt. Ale zanim to nastąpi, ci, którzy sieją ze łzami, którzy wychodzą z płaczem, niosąc w pole ziarno. Wiemy, że w Biblii mamy obraz siewcy. Mamy chociażby przypowieść o siewcy. Ten obraz tych dwóch ostatnich wersetów odnosi się nie do pracy Boga, nie do działania Boga, ale do działania ludzi. Że siewcy, czyli ludzie, mają wyjść w pole z ziarnem. Apostoł Paweł w pierwszym liście do, w drugim liście do Koryntian mówi o służbie finansowej i posługuje się takim słowem w 9 rozdziale 2 listu Koryntian, 10 werset. Ten zaś, który dostarcza, chodzi o Boga, siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Mówi o służbie finansowej, o dawaniu pieniędzy na potrzeby świętych. Ale cytuję tak naprawdę Izajasza 55 rozdział, w którym czytamy od 9 wersetu. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dają siewcy ziarno, a jedzącemu chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju będziecie prowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami radością, a wszystkie polne drzewa będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, a zamiast pokrzywy mirt. Stanie się to na chwałę Pana, na znak wieczny i nieusuwalny. I ten fragment też odwołuje się do tego obrazu siania ziarna. I daje jednoznacznie nam podpowiedź, że tym ziarnem jest Boże Słowo. I mówi też nam o tym, że to Boże Słowo, tak jak w odniesieniu do natury jest, że jak deszcz spada z nieba, nawadnia ziemię, czyni ją urodzajną i kwitnącą, daje siewcy ziarno, a jedzącemu chleb, tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie na próżno. Lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Więc wiemy, że tak naprawdę w tym psalmie nie chodzi o samych rolników, tylko chodzi o siewców Bożego Słowa. O siewców Bożego Słowa. Słowa, które przynosi życie, które przynosi chleb, nie tylko ten fizyczny, ale ten duchowy, który karmi ducha i ożywia życie. Bo Bóg spełni te słowo, które są w proroctwach Izajasza, uważam, że dosłownie i duchowo. Czyli ziemia w tej chwili pustynnieje coraz bardziej na skutek działalności człowieka. Ale przyjdzie Bóg i pewnego dnia sprawi, że miejsca pustynne staną się oazami życia, tętniącymi życiem. Bóg to sprawi. Tak jak tu jest między innymi powiedziane, że z głogu wyrośnie cyprys, a zamiast pokrzywy mirt. Że to, co Bóg uczyni w ponadnaturalnej swojej mocy przez potęgę swojego słowa, to będzie taka eksplozja życia, która nam się dzisiaj jeszcze w głowie nie mieści. Albo się może i mieści. Bo w tej chwili na ziemi mamy przypadki współczesne. Kiedyś, może już jakiś czas temu, z kilkanaście wręcz lat temu, był taki film, taki dokument o przebudzonych miastach. Jedno z miast w Ameryce Południowej doświadczyło przebudzenia, że 80% ludzi tam dzisiaj to są wierzący ludzie. Ale pokazywali, ponieważ to jest miasto, które żyje z uprawiania warzyw, jakie mają warzywa. Warzywa są tak potężne, tak nieprawdopodobnie wielkie, nie przez uprawę chemią czy czymś takim, ale przez Boże błogosławieństwo. Bo ludzie się modlą o swoją pracę i o swoją ziemię. I Bóg im tak błogosławi, że jak z tego filmiku pamiętam, jak pokazywali, jakie są tam wielkie warzywa. To jest cud. Bóg to sprawia. Skoro Bóg to potrafi dzisiaj sprawić na ziemi, już dzisiaj, to co dopiero w tysiącletnim królestwie, kiedy ziemia cała zakwitnie. Ale chodzi też tu o duchowe błogosławieństwo. Kiedy Paweł mówi o tym, o sianiu pieniędzy, to tak naprawdę nawet kiedy mówi o sianiu pieniędzy, to dlaczego ludzie sieją pieniądze? Pod wpływem Bożego Słowa. Że to Boże Słowo w nich działa i dlatego sieją. I Bóg mówi, pomnożę wasz zasiew. Ty dasz, a będziesz mieć więcej. To jest ekonomia Bożego Królestwa. Bo tak jest moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie na próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Więc ci, którzy sieją, tak, będą żąć z radością. Bo Bóg to zagwarantował. Ale też sieją z płaczem. Apostoł Paweł, kiedy zwraca się na przykład w Dziejach Apostolskich do starszych zboru w Efezie, mówi do nich w ten sposób, w 20 rozdziale Dziejów, 20-21 werset, mówi tak. Wiecie, że w żaden sposób nie przemilczałem niczego, co pożyteczne. Przeciwnie, przekazywałem wam to i pouczałem o tym publicznie i po domach. Na podstawie świadectw wyzywałem Żydów i Greków do opamiętania się przed Bogiem i do wiary w naszego Pana Jezusa. Wy wiecie, jak żyłem wśród was przez cały czas, od pierwszego dnia mojego pobytu w Azji. Służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i prób, które spotykały mnie ze strony spiskujących Żydów. I dalej mówi do nich jeszcze w 31-32 wersecie. Dlatego bądźcie czujni. Pamiętajcie, że przez 3 lata, dniem i nocą, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz powierzam was Bogu oraz słowu Jego łaski. Ono jest zdolne was zbudować i zapewnić dziedzictwo między tymi wszystkimi, którzy dostąpili uświęcenia. Więc Paweł mówi o swojej służbie ze łzami. To znaczy obraz służenia ze łzami jest obrazem poruszonego serca, pełnego miłości, które nie jest obojętne na los ludzi, tak? Dla mnie płakać to jest, że tak powiem, wyzwanie. Ale obraz tego, który sieje ze łzami, to jest obraz człowieka, który jest poruszony, który jest przejęty losem ludzi, wierzących i niewierzących. Rick Joyner kiedyś miał taką wizję, w której stanął przed tronem Jezusa i Jezus podał mu kielich. On się pyta, co tam jest? On mówi, Jezus do niego mówi, to są moje łzy. Ja daję ci jedną łzę. Wypij ją. Więcej nie możesz, bo nie wytrzymasz. Ale czy wypijesz tą moją łzę, która przejmie cię, czy z mojej perspektywy tak, zobaczysz ludzi na ziemi? Czy jesteś gotowy wypić chociaż tą jedną łzę? To jest bardzo przejmująca wizja. I kiedy czytamy, że ci, którzy sieją ze łzami, czyli często sieją w skrajnie trudnych warunkach, w przeciwnościach, kiedy wszystko jest jak po grudzie, spieczona ziemia, krwawica. Siejesz. Wydaje się, że to nie ma szans na powodzenie. Mozolna praca. Po ludzku bez widoków być może na powodzenie. A jednak Bóg składa podwójnie obietnicę. Ci, którzy sieją ze łzami, będą żąć z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc w pole ziarno, powróci z radością, niosąc snopy swoje. Bóg daje gwarancję, że nawet siejąc w skrajnie trudnych warunkach, ten, który to czyni, nie wróci bezowocny. nie zrobi tego na darmo. I w liście do Galatów Paweł mówi tak, w 6 rozdziale od 7 do 10 wersetu. Nie błądźcie, Bóg nie pozwala z siebie szydzić. Dlatego co człowiek sieje, to i żąć będzie. Kto sieje dla swojego ciała, z ciała będzie żąć skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha będzie żął życie wieczne. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Te słowa odnoszą się do tej słów z psalmu 126. Bądźmy niestrudzeni. Bądźmy wytrwali, nieustępliwi, nie poddawajmy się w szlachetnym postępowaniu. Bo jeśli w nim wytrwamy, tak jest ten warunek, jeśli wytrwamy, nie zaprzestaniemy, to czeka nas czas nie tylko żniw, ale wielkich żniw. Wielkich żniw. Bóg to zapowiada. W innym miejscu Paweł mówi w 1 liście do Koryntian w 15 rozdziale 57 i 58 werset. Bogu dzięki, On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia moi, ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Nie jest daremny. To nie jest na darmo. Choćby tak mi się wydawało. Pamiętacie, Jezus mówił o tym do swoich uczniów, że wy przyszliście rządzić nad czymś jeszcze nie pracowali, inni siali i żniwa nie widzieli. Jest taka piosenka: szczęśliw, kto w nadziei siał, choćby plonu nie widzieć miał. Ale szczęśliwy jest ten, który w nadziei siał. Choćby plonu nie widzieć miał, ale plon jest pewny. Plon jest pewny. Nie ma trudów Panu na darmo. Nie ma. Możemy przez lata tego nie widzieć, a to ma sens. Jest głęboki w tym sens. W tym psalmie, który dzisiaj czytałem na wstępie, są też takie słowa, że człowiek, który mieszka w Twym domu i nieustannie Cię chwali, jest szczęśliwym człowiekiem, bo swoją siłę ma w Tobie, a w sercu pragnieby wciąż być bliżej Ciebie. 7 werset mówi tak. Taki, idąc doliną płaczu, potrafi zamienić ją w źródło. Powodzeniem okrywa mu ją wczesny deszcz. Taki, idąc doliną płaczu, czy inaczej to słowo można przetłumaczyć, wyschniętą doliną. Bo w wyschniętej dolinie, kiedy widzisz martwą dolinę, która kiedyś była pełna życia, to chce się płakać. Trochę to jest odniesienie do obrazu z Ezechiela z 37 rozdziału, który niedawno głosiłem, że naród Izraela, te kości jest jak wyschnięte do szczętu kości. A Bóg przez swego ducha powieje i przywróci życie całemu narodowi. Bóg jest w stanie to uczynić z kimś, kto jest zupełnie martwy. Dlatego taki idąc, człowiek, który ma siłę swoją w Bogu, który ufa Bogu, kiedy znajdzie się w wyschniętej dolinie, w dolinie śmierci, nie załamuje swoich rąk, ale przez wiarę potrafi zamienić się w źródło. Dlaczego? Bo przecież z naszego wnętrza wytryskują źródła wody życia, tak? To w nas jest życie Boże. Jest w nas ziarno Słowa Bożego, tak? Bóg mówi, że ziarno, czyli to słowo wysłane, nigdy nie wróci puste, dopóki tego nie wykona tego, z czym zostało posłane. To znaczy się, że moc jest w ziarnie. Naszym zadaniem jest zasiać to ziarno. A ziarno wykona już swoją rolę. Wykona to, z czym zostało posłane, bo zostało zakodowane w nim spełnienie, tak, Bożego Słowa. Ale w nas musi być ktoś, kto umożliwi aktywowanie tego słowa, czyli zasieje to słowo. Jest nosicielem tego słowa, niesie to słowo i zasiewa je. Nawet chociażby na spieczone ludzkie serca. Ale sieje. taki zamienia ją w źródło, a powodzeniem okrywa mu ją wczesny deszcz. Czyli praca ludzka, to sianie wraz z Duchem Świętym, który jest w nas, przychodzi moment, kiedy na to przychodzi Boży deszcz. Przyjdzie. Przyjdzie. Może my tego nie doświadczymy, ale kto wie, czy nasze dzieci nie będą widzieć przełomów, o których my możemy tylko dzisiaj pomarzyć. Ale przełomy, które dokonają się w ich życiu, czy przez ich życie, czy za ich życia, będą następstwem też naszych modlitw. Że my przekopaliśmy, czy doprowadziliśmy do pewnego przełomu. Taka być może być też i nasza rola. Jeszcze również Izajasz, w ilu Izajasza jest obrazów do tego się odnoszących. W 58 rozdziale 11 werset mówi tak. Pan będzie cię wciąż prowadził, nasyci twoją duszę choćby w wysłych miejscach, sprawi, że znów nabierzesz sił i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło wody zawsze niezawodne. Możesz być w wyschniętych miejscach, ale przez wiarę w Boga, dzięki wierze w Boga, ufności, którą w Nim pokładamy, nasza dusza będzie nasycona choćby w wyschniętych miejscach i nabierzemy sił i będziemy jak ogród nawodniony, tak? Jak źródło wody, zawsze niezawodne. To Bóg nam obiecuje. Więc tak naprawdę ten psalm mówi o życiu człowieka i o życiu Kościoła, też odnosząc go dzisiaj. Te słowa, które mówią o tym okresie niewoli, o tej radości wyzwolenia, możemy jak najbardziej śmiało odnieść do tego, że wszyscy byliśmy w niewoli Babilonu, który jest też obrazem pewnego systemu tego świata, w niewoli grzechu. I Bóg nas uwolnił i sprawił, że radość przyszła do naszego życia. I bardzo wielu, jeśli nie wszyscy, narodzający się na nowo ludzie doświadczają takiej wielkiej radości w swoim życiu. Widzą, że czują się jak we śnie. Otoczeni tą Bożą miłością, nagle odkrywają, że są wolni, że Bóg w niesamowity sposób czyni wiele rzeczy w ich życiu. Ot tak. Ich życie się zmienia, nasze życie się zmienia. Ale po pierwszej euforii często przychodzi zmierzenie się z rzeczywistością. Rzeczywistością często ruiny, rzeczywistością często spieczonej ziemi. Kiedy okazuje się, że po pierwszych latach euforii ona opada i zaczyna się, że tak powiem w cudzysłowie, szare życie, codzienne życie, w którym nie ma codziennych doświadczenia cudów, zmartwychwstań i tak dalej. Cudów uzdrowień i innych rzeczy i nawróceń codziennie po setek ileś parę ludzi. Jest rzeczywistość, w której doświadczamy wielkich rzeczy z Bogiem, ale przychodzi czas też i krwawicy, zmierzenia się z twardą rzeczywistością, często z trudną rzeczywistością, która wywołuje płacz. Mamy Bożą zapowiedź, do której możemy się odwoływać jak psalmista. Panie, ześlij nam, przywróć nam powodzenie. Niech ono spadnie jak te deszcze w Negebie. Niech w końcu na polskiej ziemi, niech w Starogardzie coś takiego się wydarzy. Coś, co będzie zupełnie poza jakąkolwiek kontrolą ludzką, bo będzie całkowicie dziełem Pana. Że Duch Święty rozleje się jak rzeka po to miasto. Przepłynie przez to miasto i będą się dziać wielkie rzeczy. Ale zanim to nastąpi, to nie znaczy się, że możemy, że tak powiem, siedzieć i czekać tylko biernie. Zanim do tych rzeczy, do tego momentu dojdzie, to jest dla nas też wyzwanie, żeby iść i siać. Iść i siać. Nawet jeśli wszystko nam nie sprzyja. Nawet jeśli okazuje się, że ziemia czy gleba ludzkich serc jest twarda jak skała, jest spieczona. I siejesz, 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 a efekty mizerne. Mizerne. Można włożyć wiele wysiłku, a wydaje się, że to na co to? Ale Bóg daje nam zapowiedź, że nie ma w Bożym Królestwie rzeczy na darmo, tak? Różne są historie. Okazuje się, że ktoś miał wpływ na życie jednego człowieka. Tamten ktoś urodził kogoś, to stał się ewangelistą, który miliony przyprowadził do Chrystusa. Z perspektywy tej pierwszej osoby wydaje się, że ona miała niewielki wpływ. Z perspektywy Boga, który patrzy w wieczność, może się okazać, że wpływ tej osoby może być wpływem na życie całych narodów. Już kiedyś opowiadałem wam świadectwo człowieka Australijczyka, który na ulicach w Australii głosił Ewangelię ludziom, rozdawał im traktaty i nigdy nie widział, żeby ktokolwiek się nawrócił. A kiedy był w szpitalu, ciężko chory, być może to były ostatnie dni jego życia, był załamany, że tyle pracował, tyle służył Bogu i uważał swoje życie za zmarnowane, że na darmo, bo nie widział owoców swojej pracy. A pewien inny wierzący, który usługiwał po całym świecie, spotykał pastorów, często wielkich zborów, gdzieś tam w Ameryce Południowej, gdzieś tam w Chinach, gdzieś tam w Indiach. Często zborów po dziesiątki tysięcy wierzących ludzi, którzy mówili, że pierwszym, który głosił Ewangelię, był jakiś człowiek na ulicy dziwny, bo on tak trilulu zaczepiał ludzi. Takim dziwnym sposobem zaczepiał ludzi. Charakterystyczny znak. I on się dziwił, ten człowiek. Tu spotkałem człowieka, który spotkał człowieka w Australii. Na drugim końcu świata spotyka drugiego człowieka, którego spotkał na końcu świata. Który też mu mówi, że jakiś tam człowiek se tam trilulował nad nim i go zaczepiał. I dawał mu traktat. A on się przez to nawrócił później. I jak ten człowiek, który to tę historię zebrał, znalazł się w Australii, w tym mieście, pytał pastorów, kto zna takiego człowieka, bo chce mu coś powiedzieć. Jak się dowiedział, że jest w szpitalu, miał możliwość świadczyć. Wyobrażacie sobie, jak się czuł ten człowiek? Ty myślisz, że twoje życie na darmo poszło, a ty wpłynąłeś na dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie. Myślę, że w niebie możemy być zaskoczeni cichymi bohaterami wiary, o których nigdy nie usłyszeliśmy na ziemi, bo nie byli zaliczani do popularnych i znanych usługujących na świecie, a którzy swoją modlitwą przemieniali być może historię narodów. Nie pamiętam dokładnie, ale była w średniowieczu taka królowa w Europie, która bała się jednego człowieka wierzącego. Bała się jego modlitw. Nie pamiętam, kto to był, ale ona się bała się jego modlitw jako królowa. Dlaczego się bała? Bo wiedziała, że ten człowiek ma wpływ. Kiedyś do mnie było takie proroctwo powiedziane. Uważam, że to nie tyczy się tylko mnie, ale w ogóle ludzi modlitwy. Że kiedy się modlę, to jest jak napinanie łuku. I Bóg mówi, naciągaj, naciągaj, jeszcze nie jest czas, by puścić. Ale kiedy powiem puść, to efekt będzie taki, jak po wybuchu bomby wodorowej. Być może dzisiaj jesteśmy w etapie, kiedy naciągamy, naciągamy i wydaje się, że modlimy się o ludzi, próbujemy głosić Ewangelię, ale nie wydaje się, żeby to ich specjalnie ruszało. Ale może przyjść moment, kiedy Bóg tutaj naprawdę rozsadzi to miasto i ten kraj w taki pozytywny sposób. Wszystko zwróci się do góry nogami. I to może być przez... Możemy tego nie zdawać sobie sprawy, że jesteśmy Bożymi narzędziami, które Bóg czyni. A nasza wiara po prostu często jest mała, bo nie widzimy. Ale Bóg mówi, ci, którzy sieją ze łzami, będą rząd z radością. Będą rząd z radością. Ci, którzy wytrwają, przyjdzie czas, jak mówiliście do Galacjan, wielkich żniw. Nie jakiś tam sobie żniw. Że swój mały tam areałek, jakiś swój tam ar zbierzesz, czas wielkich żniw. Bóg to nam gwarantuje, Bóg to nam obiecuje, więc Jego Słowo jest prawdą. Warto Jemu ufać. Możemy mieć w tym swój udział. To może się tak samo odnosić też do naszego życia, że nasze życie, które jest w ruinie, Bóg obiecuje, że będziemy zbierać w swoim życiu plony. Plony ze swojego życia, tak? Dopóki jest czas, czyńcie dobrze wszystkim, a szczególnie domownikom wiary. Tu nie chodzi tylko o ewangelizację. Chodzi o czynienie dobrze. O sianie dobrych rzeczy, tak jak ci siali finanse w życie innych wierzących ludzi. A Bóg może uczynić wielkie rzeczy. Więc będziemy się modlić. Bo jest czas, w którym Bóg zachęca nas dzisiaj przez to słowo, bo być może nie jeden z nas zwątpił poddał się, zrezygnował. Albo nasz zapał, jeśli nie poddaliśmy się zupełnie, przygasł. Ale jak czytaliśmy, bądźcie niestrudzeni, ciągle w świeży sposób poświęceni w zapale dla Pana, bo żaden trud w Panu nie jest daremny. Więc wierzę, że to słowo jest dzisiaj dla nas. Bo kiedyś słowo porocze mówiło do Starogardu, że żyjemy w ciężkim miejscu i spotkałem wielu wierzących ludzi, innych pastorów, którzy się zastanawiali nad tym Starogardem. Dlaczego w tym Starogardzie tak ciężko jest? Jakaś taka dziwna atmosfera. Nie myślę, żeby tylko w Starogardzie tak było. Bo w innych miastach małych też jest trudno. Być po synodzie się różne rzeczy słyszy. Ilu pastorów jest zniechęconych, bo od lat służą w małych zborach i nie widzą efektów swojej pracy i są często bliscy rezygnacji. Ja osobiście nie. Ale jestem w stanie zrozumieć, bo ja w to swoją drogą już to przeszedłem. Tak? Bóg jeden wie, ile razy ja chciałem rzucić to miasto, zrezygnować, poddać się, uciec do lasu. Mówiłem, Boże, Ty mnie powołałeś z lasu, gdzie chciałem spędzić całe moje życie, do ludzi, a teraz ja od tych ludzi chcę uciekać. Znowu do lasu. A Bóg mówił, nie. Wracaj mi z tego lasu do Starogardu. Wracaj mi z tego lasu do Starogardu. Bo ja Cię powołałem, ja Ciebie nie odwołałem. Nie wolno Ci pójść, tak? I wracałem potulnie, pokornie do tego miasta. Więc ja swoje przeszedłem i nie jestem zniechęcony. Ale rozumiem tych, którzy są zniechęceni. Skoro pastorzy mogą, to każdy może być, tak? Zniechęcony. Że w tym Polsce tak ciężko i trudno. Pewien brazylijski pastor, który założył kilkanaście zborów w Ameryce, przyjechał zakładać zbory do Polski. Po 2 czy 3 latach, załamany, wyjechał z Polski, sfrustrowany, bo tak ciężko tutaj jest. I wiecie, kiedy doszedł do siebie? Jak w Brazylii znowu ze 3 zbory założył. Tam tak łatwo. Dlaczego? Bo jest atmosfera przebudzenia i pewne rzeczy przychodzą łatwo. My nie jesteśmy na tym etapie. Dlatego u nas jest często ciężko jak po grudzie. Jest krwawica. Ale warto. Ale warto. Warto niestrudzenie się modlić o ludzi. Warto czynić dobrze wszystkim, a szczególnie nam, domownikom wiary. Ale warto czynić wszystkim ludziom dobrze w nadziei, że przyjdzie czas plonów. Jeśli nawet ich nie zobaczymy za naszego życia, to Bóg w niebie otworzy nam oczy i będziemy bardzo zaskoczeni. Jeśli wytrwamy. Dlatego trwajmy. Trwajmy. Powstańmy, żeby się modlić. Bóg nas tu powołał, nas jest niewielu, żeby zmienić to miasto. Skoro 12 apostołów potrafiło cały świat przewrócić do góry nogami, to dopiero nas tu jest 2 razy tyle. Choć wydaje się to dzisiaj czasami takie bardzo nierealne, bo od lat trwamy i widzimy, jak jest ciężko, to Bóg potrafi czasami pewne rzeczy w ciągu 24 godzin zmienić. Józef był w Egipcie w niewoli, później w więzieniu przez 14 lat. Bóg jednego dnia go wywiódł na premiera Egiptu. Jednego dnia! I tak samo może Bóg tutaj uczynić, kiedy tylko zechce, kiedy przyjdzie na to czas, że wyleje swój deszcz. I nie będziemy mogli spać ani jeść, bo tylu ludzi się będzie nawracać. Być może takich rzeczy też doświadczymy i doczekamy. Ale nie pozwólmy sobie przenigdy wykraść z serca obrazu nowo narodzających się ludzi. Że Bóg nas tu posłał, żebyśmy siali Ewangelię, Słowo Boże, do życia ludzi, a to przyniesie plon. Dla jednych będzie to zapach na śmierć, dla innych na życie. Ale jedni i drudzy potrzebują tą wonność Chrystusową powąchać. Czyli to inny obraz tego ziarna Słowa Bożego. Jedni przyjmą, inni odrzucą. Ale jedni i drudzy potrzebują to słowo usłyszeć. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, że Ty niesiesz nam nadzieję, że Ty nas podnosisz przez Twoje słowo, że Ty przemawiasz do nas, że Ty dajesz nam rozumieć Twoje drogi, abyśmy się nie podłamywali, abyśmy się nie zniechęcali, ale tym bardziej wzięli Twoją potężną zachętę, abyśmy tutaj niestrudzenie w tym mieście, okolicach siali Twoje słowo, a mogą przyjść dni, kiedy się okaże, że tu będzie nie jeden zbór, ale wiele zborów w Starogardzie, a w takim zblewie, Skarszewach i okolicach, poszczególnych miejscowościach będą też zbory i będą grupy, które będą spotykać się po domach, żeby Ciebie wielbić. Dzisiaj to się wydaje tak bardzo nierealne, tak bardzo odległe i być może tego też nie doświadczymy. Ale Panie, obiecałeś, że również Polacy doświadczą przebudzenia i doświadczą nawróceń i że będą setki tysięcy, nie tylko dziesiątki tysięcy wierzących ludzi, ale setki, a nawet i miliony w naszym narodzie wierzących Polaków, narodzonych na nowo. Panie, chcę dlatego żyć. Chcę dlatego pracować. Dla takiej właśnie wizji, dla takich marzeń, które nie kto inny, ale Ty sam rozbudzasz w nas przez Twoje słowo. Ty dajesz nam takie wizje, abyśmy patrzyli szeroko i spodziewali się jeszcze więcej, bo zapowiedziałeś, że mocą działającą w nas, nie gdzieś obok nas, ale w nas, możesz uczynić daleko więcej, niż prosimy, myślimy, czy się spodziewamy. Mocą, która działa w nas, mocą Twojego Świętego Ducha. To nie jest z nas samych, ale pochodzi to od Ciebie, od wielkiego Boga, od wszechmogącego Boga, który pragnie zbawienia tego świata. Dziękujemy Ci, że Ty poruszasz, że przez modlitwę poruszamy ramię, które porusza ten świat, aby przynieść temu światu zbawienie. I przynieść to zbawienie również do Starogardu i do Nakociewie, tutejsze okolice. Gdziekolwiek nas postawiłeś, to nie jest przypadek, że tu jesteśmy i że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy pośród tych ludzi. Ty nas postawiłeś tam, byśmy byli solą i światłem tej ziemi. I choć jest nas niewielu, to dobrze wiemy, że parę ziarek soli potrafi zmienić smak wszystkiego. Że mamy wpływ. I proszę Ciebie o to, abyś Ty dzisiaj przez Twoje słowo pobudzał w nas tą zachętę, bo to słowo również w nas działa i nie powróci z nas puste, dopóki nie wykona w nas tego, z czym je do nas posłałeś. Nie zachęci nas, nie ożywi nas, nie zbuduje nas, abyśmy mieli swoją siłę w Tobie i trwali niestrudzenie na stanowiskach, aby głosić Twoją Ewangelię tutaj, aby być nadzieją dla ludzi tutaj przez Ewangelię, przez wiarę w Ciebie, w imieniu Twoim. Niech się tak stanie, Panie, dla Twojej chwały. Amen.